os molineum, czyli porozmawiajmy o książkach.
Thank you.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Osmolineum numer 5, a pierwsze Osmolineum, czyli Porozmawiajmy o książkach w 2024 roku. Witam Iwonkę Osmulską.
Dzień dobry Andrzeju, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Po raz pierwszy się spotykamy, a właściwie słyszymy się w nowym roku. Czy coś się wydarzyło, jeżeli chodzi o takie nowości wydawnicze, coś tam ci przed oczami przemknęło, albo może już przeczytałaś jakieś nowości, czy takie nowości już były, już można było zapoznać się z takimi nowościami już na początku 2024 roku?
Ja może zacznę od tego, że ponieważ spotykamy się pod koniec stycznia, ale jednak jest to dalej styczeń, życzę Państwu w nowym roku samych dobrych chwil, przede wszystkim zdrowia i spokoju, który no tak trochę teraz trudniej jest niestety. Oby to był dla wszystkich dobry rok i abyście, drodzy słuchacze, znaleźli w nim czas na chwilę z książką.
No właśnie,
wszystkiego najlepszego.
Na czytanie. Ja powiem na szczerze, biję się w piersi, nie miałem za dużo czasu, ale jednak jedna książka już za mną jest. Ale podgonię to, bo ja słyszałem, tak w kuluarach rozmawialiśmy, muszę Państwu zdradzić pewną rzecz, że Iwonka już chyba z ósmą książkę przeczytała. No, ale będę gonił ambitnie. A no, może zdradzić naszym słuchaczom i mnie przy okazji, na jakiej liczbie zakończył się poprzedni rok 2023.
110,
tak, co trzy dni książka przeczytana, proszę bardzo, tempo szalone, ale to dobrze. Ja myślę, że dzięki naszym spotkaniom i Iwonki opiniom o książkach, to będą Państwo częściej zaglądali właśnie do książek. Tak, a o czym dzisiaj porozmawiamy, Iwonko?
Dziś zacznę od takiego krótkiego wypadu, krótkiego, dłuższego, to już jak to sobie będzie życzył, do pewnej europejskiej stolicy, nazywanego miastem miłości, miastem elegancji, miastem mody, pięknych zabytków. Jest tam mnogość muzeów, butików, piekarni, dobrego wina, serów. I jest ono pachnące bagietką. Czy już Państwo wiedzą, co to jest? Tak, to Paryż. I znowu moim i Państwa biletem wstępu do tego miasta jest książka. To jest książka autorstwa Claudii Fała pod tytułem Paryż. Jest ona z pochodzenia wrocławianką, a z wyboru paryżanką. Mieszka tam już ładnych parę lat, jest zakochana w Paryżu, w dobrym winie, w kuchni francuskiej, w języku francuskim. Zawsze było jej marzeniem mieszkać w Paryżu. Uwielbia generalnie podróże. Mieszka w tym Paryżu kilka lat. Zachwyca się nim właściwie codziennie. Uważa je za spełnienie swoich marzeń, prawda, za przyjaciela wręcz. Claudia Fałat w swojej książce pokazuje nam codzienne życie nad Sekwaną. Życie Francuzów z bagietką pod pachą i z książką. Tak, nie pomyliłam się. Paryżanie czytają wszędzie. W tej książce opisuje właśnie miasto z różnych aspektów. Między innymi mówi nam, jak Paryż wygląda tak urbanistycznie. Otóż jest on podzielony na 20 takich okręgów, dzielnic, które tworzą taką prawoskrętną spiralę, mającą początek w centrum miasta. No oczywiście dzielnice to Magiczny Montmartre, dzielnica Łacińska, Pigalle, Belleville, Batignolles, Montparnasse. To tylko niektóre z nich.
Przepraszam, ponoć najlepsze kasztany są na placu Pigalle.
Podobno, ale to Zuzanna lubię tylko jesienią.
No i przesyłać świeże partie. Widzę, że wiemy, o jakim filmie rozmawiamy.
Oczywiście. Ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta, na to wśród turystów, to jest oczywiste, są bulwary nad Sekwaną, zwłaszcza te naprzeciw wieży Eiffla. Mhm. Paryż cechuje się malutkimi bistrami na każdym kroku. Nawet zimą Paryżanie wolą być z tą swoją kawą ulubioną na zewnątrz. Te cukiernie z wypiekami o wyglądzie niemal no, biżuteryjnym, te tiferolki, makaroniki ich słynne. Paryż kojarzy się również z luksusowymi butikami, pokazami mody. No, taka galeria Lafayette, jedna z najbardziej znanych, z pięknie ubranymi ludźmi, choć oni właściwie na co dzień cenią sobie minimalizm i taką elegancką wygodę, a może wygodę w elegancji. No ale Paryż to w końcu Coco Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, no i Christian Dior, także to takie znaczniki tejże stolicy mody, no to takie stempelki. Bogactwo zabytków, ciekawych miejsc, historii, sztuki, różnej sztuki, kultury sprawia, że patrzy na ten Paryż jak na taki ideał, właśnie wystylizowany przez, pokazany nam przez filmy. Takie właśnie ujęcia filmowe często są, pokazują to miasto bez skazy. Eleganckie, miasto jak ze snu, no ale. Ale i to miasto ma swoje ciemne strony, niestety, jak każde duże miasto. Jest mnóstwo bezdomnych, mnóstwo nieczystości po zwierzętach. O, zgrozo, elegancy Francuzi, takie rzeczy, a fu. Wysokie ceny, właściwie za wszystko, za wynajem mieszkania, za przejazdy, za kawę w knajpce, ten natarczywy handel uliczny. No niektóre dość zaniedbane dzielnice, no ale no nie można od tego dużego, tętniącego życiem wielokulturowego ośrodka wymagać czy oczekiwać ideału, prawda? Zresztą wydaje mi się, że wystarczy nie mieć zbyt wygórowanych oczekiwań, po prostu zobaczyć Paryż swoimi oczami lub przeczytać książkę Claudii Fałat pod tytułem Paryż.
Albo jedno i drugie.
To jest tak. Właśnie, najlepiej to wszystko połączyć. Myślę, że bardzo wiele ciekawych informacji zawarła w tej książce, takich właśnie dla turystów. Czasem omijając takie typowe szlaki turystyczne, pokazując, jak można w tym Paryżu się znaleźć. Właśnie ona pokazuje z pozycji mieszkanki, gdzie jest tam ileś lat i sprawdziła różne rzeczy, czyli przejazd na metro, przejazd metrem, gdzie zobaczyć i kiedy zobaczyć Louvre za jakieś mniejszą cenę biletu. Choć pewnie jak wszyscy zachwyca się tą wieżą Eiffla, tym Louvrem, Pałacem Garnier, Katedrą Notre Dame, Sacré-Cœur i mnóstwem innych miejsc, takich jak właśnie Champs-Élysées, czy Pala Marsowe.
Moulin Rouge.
Też Moulin Rouge, tak oczywiście. Moulin Rouge kiedyś była latarnią, która świeciła... Ona oświetlała winnice, ponieważ na tym wzgórzach były winnice. No taka ciekawostka. Także polecam bardzo tę książkę, jak w charakterze nawet takiego właśnie przewodnika i poradnika, który pomoże nam właśnie poruszać się po Paryżu w jakiś sensowniejszy sposób, nie wydając tak zwanych milionów monet, żeby go zobaczyć.
No muszę ci się przyznać, że byłem w Paryżu, no i chętnie bym pojechał jeszcze raz. No, pewnie z tą książką tym razem.
O, bardzo dobrze. Ja to drugi raz chcę do Paryża polecieć, bo już raz chciałam. Nie byłam, ale mam nadzieję, że będę. No i cóż, no pozostajemy w Europie, ale przenosimy się kawałeczek dalej, mianowicie do Irlandii. Mieszka tam...
Zielona wyspa.
Zielona, szmaragdowa.
Szmaragdowa, aha.
Szmaragdowa wyspa. Mieszka tam, powiem, od kilkunastu lat polska pisarka Agata Bizuk. Miałam okazję i niewątpliwą przyjemność poznać ją osobiście w listopadzie ubiegłego roku. Jest to taka trochę taka zwariowana, pozytywna, lekko ironiczna i sarkastyczna osoba o płomienno rudej czuprynie. Ba, pójdę dalej, ona nawet zwierzęta ma takie rude. I kot i pies. Jakoś tak się. No wypita Łagaty w domu kawa smakowała wybornie, gdyż przegryzana była ciekawą rozmową. Poznała nas moja córka. Chyba nawet, ona ją zna troszeczkę wcześniej, może z rok wcześniej ją poznała. Nawet mnie tam zawiozła, trzymając wszystko w wielkiej tajemnicy, ale tak ze 30 sekund przed dojazdem do domu mówię. Córcia, a to przypadkiem nie jedziemy do Agaty Bizuk? Na co moja córka mówi, co? No skąd? A potem puk, puk w drzwi i oczywiście ruda czupryna się wyłania. Miałam nosa. Agata urodziła się w Wałbrzychu, mieszka w Dublinie, jak sama mówi, jest taką optymistką ze skłonnością do marudzenia. A skoro ta ma tak mówi, co będę zaprzeczała? Nie marudziła, bardzo się sympatycznie z nią rozmawiało. Jest autorką poczytnych powieści obyczajowych. Jak sama mówi, pisze, bo musi. A postanowiła, że nazwie się sama pisarką, jeśli napisze 5 książek. Napisała więcej. Zadebiutowała w 2012 roku powieścią Piątek 13. To jest taka powieść o wpływie emigracji na życie młodych Polaków w Irlandii. Później była narzeczona z second handu, figurka z porcelany, ale ja bym zatrzymała się na chwilkę przy takiej trylogii Zielona 13. Akcja dzieje się w przedwojennej kamienicy, w której mieszkańcy doskonale od lat się znają, chociaż to są tylko pozory. No kogoż tam nie ma? A to wdowiec niepozbierany po śmierci żony, a to kobieta rozkwitająca u boku dużo młodszego partnera, a to złoty młodzieniec marzący o wielkiej karierze aktorskiej, a to ktoś ze skłonnością do mocnych trunków, a to młoda para opiekująca, oczekująca potomka i marząca o własnym mieszkaniu. W tej kamienicy wszystko może się zdarzyć, a każdy dzień właściwie może być takim zakrętem życiowym. Każde wydarzenie może zmienić losy jej mieszkańców w taki dość przewrotny i zaskakujący sposób. Mieszkańcy stanowią niemal wybuchową taką mieszankę charakterów, zachowań, marzeń, oczekiwań. Mają jakieś swoje radości, smutki, nadzieje. Powieść napisana rzeczywiście błyskotliwym, zabawnym, lekko ironicznym językiem, agatowym, takim bym powiedziała. Ale jest tam też taka moc bezinteresownej życzliwości. No są to po prostu takie ludzie tacy jak my, jakich wiele naokoło nas, jakich spotykamy. Jest to Zielona 13, powrót na Zieloną 13 i pożegnanie Zielonej 13.
Czyli taka trylogia, tak? Tak jak wspomniałaś.
Ta trylogia, naprawdę to się świetnie czyta i Agata...
Czyli to jest taką kwintesencją jej twórczości, podejrzewam. Pewnego etapu może.
Pewnego etapu. Mhm. Zresztą jak rozmawiałam z nią o tej trylogii, to ona umieściła akcję w Wałbrzychu, chociaż chyba tam nie pada to słowo Wałbrzych, ale ona po prostu umieściła akcję w jakiejś kamienicy, obok której sama mieszkała. Różnie to jest związane, nie jest to jakoś jeden do jednego, ale... No
taka troszkę autobiograficzna może taka opowieść.
Może bez auto, bo jej tam nie ma, natomiast rzeczywiście być może ujęła tam jakieś zdarzenia.
Tak, właśnie o tym mówię, że luźno, tak? Może powiązane jakieś zdarzenia z życia, czy jakieś takie fakty, no ale to polecamy Państwu tą trylogię i samemu.
Polecamy Agatę Bizuk, naprawdę warto to
Agata
przeczytać.
Bizuk, także serdecznie zapraszamy do poszukiwań tej książki. Tych książek Agaty
Bizuk. Można kupić właściwie bez żadnego problemu.
Bez problemu.
Mam jeszcze jedną jej książkę. Dla mnie jest bardzo ważna. To jest książka wydana w ubiegłym roku, jakoś tak w drugiej połowie październik, listopad. Jest to utwór Głodni. Jest to poruszający obraz wielkiego głodu irlandzkiego z lat 40. XIX wieku. On trwał mniej więcej od 1845 do 1852 roku, kiedy została w 1845 roku została przywleczona do Irlandii jakaś zaraza ziemniaczana, która zniszczyła im zbiory. Ziemniaki były podstawowym artykułem wyżywienia Irlandczyków. No i zostali tego artykułu pozbawieni. Ofiarami zarazy stali się no, głównie najbiedniejsi, najbardziej bezbronni, a było ich tam naprawdę bardzo dużo. Do 1848 roku populacja Irlandczyków z 8 milionów spadła do 6,5 miliona. Była to wtedy największa klęska głodu w nowożytnej historii Europy. Był to również zaczątek wielkiej emigracji irlandzkiej do obu Ameryk, do Australii. Oni tam wyjeżdżali albo z wyboru, albo z przymusu. Do tej pory emigracja irlandzka jest największa na świecie.
Tak, ja tylko wtrącę, Iwonko, że zespół Camel wydał w 1996 roku płytę Harbor of Tears. Właśnie ta płyta, muzyka była inspirowana irlandzką emigracją do Stanów Zjednoczonych. A Andrew Latimer, lider zespołu, dedykował ją swojemu zmarłemu w 1993 roku ojcu. Także ta, tak jak mówisz o tej irlandzkiej emigracji, to co spowodowało to, to odbiło się dużym echem i także wśród artystów. O tym pamiętają do dzisiaj.
Tak, to zmieniło bardzo dużo w świecie generalnie ta irlandzka emigracja. Oni są po prostu, to jest największa diaspora na świecie. Mm-hmm. Właśnie o tych wydarzeniach opowiada w tej książce Głodni, podkreślam jeszcze raz, Głodni, Agata Bizuk. Historia biegnie dwutorowo. W czasach nam współczesnych występuje Monika, bohaterka, która po zawirowaniach rodzinnych wyjeżdża z Polski pod skrzydełka swojej siostry, bardzo opiekuńcze, do małego, spokojnego miasteczka pod Dublinem. Miasteczko to ma swoją tajemnicę właśnie z lat 40. XIX wieku. Stoi tam taka kamienna budowla, która budzi w Monice jakiś niepokój, bardzo ją to intryguje, bardzo ją interesuje. Jest to, jak się okazuje, pozostałość po przytułku, po obozie właściwie katorżniczej pracy z tamtych lat wielkiego głodu, ponieważ te przytułki powstawały teoretycznie dla poprawy bytu Irlandczyków, ale tak naprawdę pod osłoną, pod tą fałszywą ochroną ich, Anglicy po prostu wykorzystywali ich bardzo ciężką pracę, bardzo ciężką. Drugim torem biegnie wstrząsająca historia Marii O'Brien, rozrywająca się właśnie w tym okresie wielkiego głodu irlandzkiego. Pokazuje dramat ludzi, dramat, którym przyszło się zmierzyć z głodem, z zimnem, ze strachem. Byli tacy, jak każdy z nas, chcieli żyć, kochać, nie marznąć, być sytymi, pracować. No tymczasem właśnie niestety nie mogli tych swoich prostych marzeń, prostych marzonek właściwie spełnić. Co połączy w tej książce Monika, co połączy w tej książce Monikę z Polski i Marię O'Brien z dawnej Irlandii? No tego się Państwo dowiecie, czytając książkę Głodni Agaty Bizuk.
Jest to A to nie opowiesz? Bo już tak się zasłuchałem z ciekawością,
nie,
że...
Nie opowiem. Ja tę książkę czytałam...
Trzeba sobie kupić książkę, masz rację.
Tak, jest super. Ja tę książkę czytałam troszeczkę inaczej niż na przykład moja córka, ale dlatego, że ja już wiedziałam, co w tej książce jest i od córki, i od Agaty. Mnie się ją troszeczkę inaczej, może lżej czytało, ale jest naprawdę wstrząsający obraz. Zresztą w Dublinie zdaje się, że przed Urzędem Ceł na nabrzeżu Liffey jest rzeki przepływającej przez Dublin, jest pomnik głodu irlandzkiego. Ja go widziałam, tylko ja wtedy nie wiedziałam, na co patrzę. Teraz już wiem. Zresztą, no obok tej historii tak naprawdę nie można przejść obojętnie, niełatwo o niej zapomnieć, nie można jej nie znać. Agata tu oddała wielką humanitarną cześć tym ludziom i tym czasom. Ja zresztą widziałam na własne oczy te zabudowania właśnie w miasteczku, ponieważ Agata umiejscowiła akcję tej książki, tej historii w swoim miasteczku pod Dublinem. Ja nie pamiętam nazwy. I ona właśnie opowiadała o tym miejscu, o tym przytułku, i pokazała nam, jak, gdzie on jest. Myśmy rzeczywiście podjechały tam pod te zabudowania, które tylko przez ogrodzenie widziałyśmy to, ale zło, które tam się znalazło, ona po prostu wypływa nawet przez bramę, naprawdę. To jest po prostu coś niebywałego. Jak mogą ludzie ludziom zgotować sobie taki
los.
Żywy los? No zresztą później w XX wieku dość często się
to zdarzało. Tak jest.
Polecam jeszcze raz książkę.
To podsumujmy, Iwanko. Tak, podsumujmy te pozycje, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Pierwsza pozycja.
Paryż,
oczywiście. Jedziemy do Paryża. No, namawiamy Państwa do podróży do Paryża, ale także z książką.
Warto, bo tam jest mnóstwo, tam jest kopalnia wskazówek. Kopalnia.
No i pozycja Agaty Bizuk. Serdecznie polecamy. No wstrząsająca ta wiadomość, ale ta opowieść, ale warto czytać, warto znać właśnie takie historyczne, osadzone w historii także innych krajów opowieści.
Tak, a poza tym po przeczytaniu takiej książki to właściwie zmienia nam się spektrum patrzenia na własne
oczywiście,
życie.
Oczywiście, oczywiście.
No i coś, co wydawało nam się wielkim problemem, tym problemem przestaje być albo jest dużo, dużo mniejsze.
Tak, a poza tym każda przeczytana książka jednak poszerza nasze horyzonty myślowe, wiedzę i warto czytać. Zachęcamy Państwa.
Zachęcamy.
I także do słuchania Osmolineum, bo Osmolineum także na podcaście, w dziale podcasty. Proszę nas szukać na stronie internetowej ProRadio, www.proradio.pl. Ten podcast w dziale podcasty nie jest zamknięty dla patronów, jest otwarty dla wszystkich słuchaczy i serdecznie polecamy się z Iwonką.
A ja na dziś dziękuję Państwu bardzo.
Ja też bardzo dziękuję, Iwonko.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Za bardzo ciekawe pozycje do przeczytania. Myślę, że po którąś z nich niebawem sięgnę.
Bardzo zachęcam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
So wine before we say goodnight, and lay beside me underneath the stars. And won't you kiss me one more time before this wine goes to my head, and I wake tomorrow wondering who you are. Because I don't know your name, don't know my story, but if the wine is the one to blame, then let's greet the early morning, because it's getting late and it's Halloween. It's only you and me, but the city's made for passing lovers, loving leisurely. abandoned